List, gdybym miał tak bardzo krótko powiedzieć, jakiego ważnego problemu dotyka, to powiedziałbym tak, jak można dobrze zacząć, a potem pobłądzić. To jest właśnie list o takim problemie, o takim zjawisku i o takich ludziach, którym to się przydarzyło w ich życiu duchowym. Bracia i siostry, kiedy czytamy ten list, może zastanawiacie się nad tym, czy to, co tutaj czytamy, ma jakieś znaczenie dzisiaj dla nas, bo tutaj w dużej mierze sprawy dotyczą zakonu, przestrzegania prawa żydowskiego. Ale chcę wam powiedzieć, że dzisiaj również ten list dla nas ma kolosalne znaczenie, ponieważ on mówi nam o tym, jak można dobrze zacząć w wierze, jak można dobrze wystartować i jak łatwo jest pobłądzić, zgubić drogę, zatracić cel. I ta historia, która wydarzyła się w krainie galackiej, jest dla nas wielkim ostrzeżeniem, abyśmy czuwali nad naszą wiarą, nad tym, jak biegniemy i dokąd biegniemy. To ma kolosalne znaczenie dla naszego duchowego wzrostu, dla naszego duchowego życia. Dlatego myślę, że z uwagą będziemy się przyglądać temu listowi, będziemy czytać poszczególne jego fragmenty i odnosić je do naszego życia, do naszej sytuacji. Oto w Galacji stało się coś niepokojącego. Część zborów, które Paweł założył, zaczęło słuchać innej nauki. I co gorsze, zaczęli podążać za tą nauką. I apostoł Paweł mówi bardzo jasno i wyraźnie i używa bardzo mocnych słów i powiada, że innej Ewangelii nie ma oprócz tej Ewangelii, którą ja wam głosiłem i którą wy przyjęliście. Są tylko ludzie, którzy coś chcą wam powiedzieć, co nie ma nic wspólnego z łaską, z Bożym pokojem, ze zbawieniem z wiary. I to jest, bracia i siostry, wielki dylemat apostoła. Jest również kwestia jego autorytetu w tym liście poruszona, ponieważ Galacjanie poddają wątpliwość to, co przysługuje apostołowi jako pomazańcowi Bożemu, jako wysłanemu, jako namaszczonemu. Oni kwestionują jego autorytet, który nadał mu Bóg. I to jest też pewna obrona tego autorytetu apostolskiego w tym liście, autorytetu, który daje Bóg, a nie ludzie, bracia i siostry. To ma zasadnicze znaczenie, kiedy pojawiają się nauczyciele, kiedy pojawia się inna nauka i kiedy mamy coś wybrać. Wtedy decydujące jest to, po której stronie jest Boży autorytet. Nie ludzkie gadanie, ale Boży autorytet, Boże namaszczenie. I bracia i siostry, apostoł Paweł tutaj w tym liście robi coś bardzo dziwnego. Dla mnie osobiście rzecz dziwna. Żeby zaradzić tym wszystkim problemom, które wyniknęły w zborach galackich z powodu słuchania odmiennej Ewangelii, która nawiązywała do powrotu do zakonu, do przepisów Starego Testamentu, apostoł Paweł jako przykład daje swoje życie. Jego życie ma ich przekonać do tego, że on biegnie dobrą drogą, że on idzie według właściwej nauki, że Bóg jest po jego stronie. On się nie zagłębia w jakieś meandry teologiczne, aby tutaj w szczególny jakiś bardzo wyrafinowany sposób udowadniać swoje racje, ale po prostu zaczyna opowiadać tym ludziom swoje życie, życie z Bogiem, jakie rozpoczął w momencie, kiedy tak naprawdę uwierzył w Boga. Bo przecież on zawsze jako Żyd wychowywany w nauce Starego Testamentu wierzył w Boga i potrafił w taki sposób wierzyć, że nie było mu obce zamordować kogoś, rzucić kamieniem w kogoś, kto inaczej wierzył niż on. Był zdesperowany, był bardzo radykalny w swoich poglądach, ale w drodze do Damaszku stała się niebywała rzecz. Spotkał się osobiście z Jezusem Chrystusem. Otrzymał osobiste objawienie od Jezusa Chrystusa i to miało potężny wpływ dla jego życia. I zamiast prześladować, przepędzać, mordować w Damaszku gminę chrześcijańską, on sam przystąpił do tej gminy i stał się chrześcijaninem. To niebywała rzecz. To niesamowite, jak Bóg może zmienić człowieka w jednej chwili jego życia. I oto Paweł udaje się z Damaszku na 3 lata na odosobnienie do Arabii. To jest najbardziej nieznany z tych okresów jego życia. Nie wiemy dokładnie, co on tam robił. Możemy jedynie dywagować na ten temat. Potem był w Jerozolimie, aby sprawdzić, czy to objawienie, które on otrzymał od Jezusa Chrystusa, jest takie, jakie mają ci, którzy naprawdę z Jezusem chodzili, kiedy Jezus był w ciele przez 3 lata, tam w Galilei, w Judei. I spotkał się z apostołami, z Piotrem. Rozmawiali o tych sprawach i okazało się, że to jest ta sama nauka. Ta sama nauka, którą głosi Piotr, tą samą głosi Paweł. Potem był jakiś czas w Syrii, w Cylicji i bracia i siostry, tu zakończyliśmy, ponieważ tutaj kończy się 1 rozdział. Dzisiaj będziemy czytać 2 rozdział listu do Galacjan. Chcę powiedzieć, że list do Galacjan to jest obok 2 listu do Koryntian list biograficzny. To znaczy apostoł opowiada swoją historię życia. Poznajemy jego biografię i jego życiorys. Bardzo cenny list. I on tutaj pisze w 2 rozdziale, potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. I udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza zacniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami. Żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem, ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. 14 lat. I zjawia się w Jerozolimie. I chce jeszcze raz sprawdzić, upewnić się, czy na pewno wszystko, co głosi, to jest tak, jak głoszą apostołowie. Czy on czasem nie biegnie w innym kierunku? Przecież on miał okazję już się spotkać. Przecież miał jakąś szansę już to weryfikować. Ale popatrzcie, ten człowiek jest bardzo skrupulatny, bardzo oddany temu, co robi. Nie chce popełnić błędu, bo już raz w swoim życiu popełnił błąd, kiedy u jego stóp złożono szaty Szczepana, kiedy go kamienowano. Tam był Paweł z Tarsu. W imię religii zgadzał się z tym wszystkim, ale teraz wie, że popełnił straszny błąd. Dlatego nie waha się jeszcze raz pójść do Jerozolimy, jeszcze raz porozmawiać, jeszcze raz się upewnić, jeszcze raz sprawdzić to, czy naprawdę dobrze wierzę, czy naprawdę dobrze głoszę Ewangelię. Bracia i siostry, to jest bardzo istotne też dla nas przesłanie. O, uwierzyłem lata temu. Oj, któż będzie już to sprawdzał? Przecież to taka prosta Ewangelia i gdzieżbym się mógł pomylić, gdzieżbym coś mógł zbłądzić. Po co to jeszcze raz sprawdzać, zadawać sobie trud? Bracia i siostry, apostoł Paweł, mimo Bożego objawienia, mimo szczególnego wybrania i namaszczenia, chce sprawdzić. Sprawdzić swoją wiarę, swoją teologię. Chce być pewny, że głosi drogę pańską. Dla nas to jest istotna wiadomość, że powinniśmy robić to samo. Że powinniśmy co jakiś czas sprawdzić, czy dobrze biegnę, czy ta Ewangelia, której słucham, którą głoszę, to jest naprawdę ta sama Ewangelia, którą głosił apostoł Paweł, bo innej nie ma. On powiada, kto głosi inną, niech będzie przeklęty. A to bardzo serio stawia tą sprawę. A więc my, bracia i siostry, też powinniśmy to bardzo serio potraktować. I oto apostoł Paweł, kiedy był w tej Jerozolimie, kiedy spotkał się z przywódcami gminy chrześcijańskiej, z uczniami pańskimi, no stwierdził jedno. Nie chodziliśmy do tej samej akademii teologicznej, i na te same komplety i ćwiczenia i praktyki, ale głosimy to samo. To jest niesamowite, że w tak dwóch różnych miejscach i tak na dwa bardzo różne sposoby można poznać Jezusa Chrystusa. Można z Nim niemal za rękę chodzić i zaprzeć się Go i trzy razy powiedzieć: nie znam Go. A można poznać Go poprzez objawienie, poprzez wizję i chodzić z Nim do końca życia i nie zaprzeć się Go nigdy. Bracia i siostry, Paweł apostoł jest niezwykłą postacią wśród tych postaci, które są opisane w dziejach apostolskich, które kreują historię chrześcijaństwa. I oto on ma problem. Ja myślę, że głównie dla tego problemu on poszedł do tej Jerozolimy, żeby raz, a dobrze wreszcie załatwić tą sprawę. W wielu zborach, tam na tym terenie, gdzie on głosił, w Galacji, pojawiła się nauka, że należy się obrzezać. Że owszem, Jezus, owszem, krzyż, Golgota, ale ważne są również uczynki zakonu. Z tym mieli nie problemy Żydzi, bo Żyd był obrzezywany 8 dnia po narodzeniu, czy chciał, czy nie chciał. Ale ta sprawa dotyczyła przede wszystkim pogan. A tereny Galacji to głównie miejsca, gdzie zamieszkują poganie. I oni się nawracali. I oto z pogan kogoś zabrał ze sobą do Jerozolimy. Ten ktoś nazywał się Tytus. Pamiętacie, niedawno żeśmy sobie tutaj cały list Tytusa czytali, omawiali. Myślę, że pamiętacie, kim był Tytus dla apostoła Pawła, kim był dla Kościoła. To też wybitna postać. I otóż ten Tytus, myślę, że jest kontrargumentem dla nauki o obrzezaniu i jest jakby takim żywym dowodem chodzącym z apostołem Pawłem, który mówił poganom, że nie potrzeba się obrzezywać. Wiecie, wtedy w kościele to aż huczało. To był główny temat. O tym najwięcej się mówiono. Dlatego w Jerozolimie postanowiono zwołać takie specjalne zebranie. My to nazywamy dzisiaj bardzo tak teologicznie synodem. I powiada się, że pierwszy synod jerozolimski jest opisany w rozdziale 15 Dziejów Apostolskich. I tam, bracia i siostry, zobaczcie, czym zajmowano się na tym synodzie. Czytam z Dziejów Apostolskich, rozdział 15, od pierwszego wiersza. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Bardzo poważny problem. Tego się tak łatwo tam nie dało rozwiązać. Nie udało się tego pożaru zgasić, który został rozniecony w tych zborach. I oto ludzie bili się z myślą, czy zbawienie jest z wiary, czy trzeba dodać do tego uczynki i coś robić dla zbawienia. Ja myślę, że tak z punktu widzenia czysto ludzkiego to bardziej przemawiało do nich to, że trzeba coś zrobić. Bo to jest takie bardzo ludzkie, bracia i siostry, kiedy my coś robimy dla kogoś, wtedy możemy się spotkać z wdzięcznością z jego strony. I ludzie w ten sposób pojmują Boga. I w ten sposób chcą przyjść do Boga. I w ten sposób chcą otrzymać zbawienie. Ale apostoł Paweł wiedział, że absolutnie tak nie jest. I zaczął o tym mówić. O tym mówił również Barnaba, który był z nim. Ale ten pożar, ten ogień, który został rozniecony, był tak wielki, że potrzeba było szczególnego autorytetu, który by się wypowiedział w tej sprawie i raz na zawsze rozstrzygnął ten spór. Dlatego, bracia i siostry, po to są w kościele biskupi, prezbiterzy, pastorzy, diakoni, ponieważ są takie sytuacje, które potrzebują między innymi autorytetu, urzędu, który pochodzi od Boga. I trzeba pewne kwestie w ten sposób rozstrzygać. Stąd jest tak, jak jest w kościele. Stąd czytamy o biskupach, prezbiterach, diakonach. diakonisach, pastorach, rozmaitych liderach różnych służb. Bracia i siostry, i cóż ten synod jerozolimski orzekł? Oni się zebrali i w końcu coś ustalili w tej sprawie, co obowiązywało w całym Kościele. I w wierszu 20 jest napisane, co oni takiego postanowili. Ale polecić im, żeby wstrzymywali się od rzeczy splugowionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. To było polecenie do tych zborów galackich, do zborów pogańskich. Jeśli coś chcecie robić, to proszę bardzo, wstrzymujcie się od rzeczy, które są splugawione przez bałwany. Może dzisiaj nie wszyscy wiedzą, co to znaczy splugawione przez bałwany, ale wtedy te obce religie pogańskie miały swoich bogów, których nazywano bałwanami. Te rzeźby, te figurki, te ofiary, które składano tym bóstwom, zabijano również zwierzęta, a potem je sprzedawano na targu i to był ubój rytualny dla tych bogów. A więc o tym wszystkim tutaj ten tekst mówi. Mówi o nierządzie, a więc o, myślę, sprawach związanych z seksem, jak również z sprawami związanymi z służeniem innym bogom. To również jest nazywane w Biblii cudzołóstwem czy nierządem. Ale tu myślę przede wszystkim, gdy do tych świątyń pogańskich chodzono, to również tam się nierząd rytualny odbywał. Pamiętacie, kiedy żeśmy tutaj też mieli okazję mówić na temat listu do Koryntian, mówiłem o tych nierządnicach, które były w Koryncie, te słynne córy Koryntu, które odbywały tam te stosunki seksualne w imię religii pogańskiej. I tutaj jest napisane, co zadławione, a więc uduszone, nie jedz, i to, co od krwi. Pamiętacie, ja wam tu kiedyś opowiadałem o tym, że nie jem kiszki, kaszanki z krwią. Z jakiego powodu? No między innymi z tego powodu, który tutaj jest zapisany i o którym wielu ludzi wie, że wierzący nie powinni spożywać tego, co jest z krwi, krwi pić. Bracia i siostry, dlatego od lat tego nie robię, nic mi się nie stało, choć taką drobną rzecz postanowiłem poświęcić dla Pana. Nie jest to jakieś wielkie wyrzeczenie, ale myślę, że jest to dobre świadectwo. I jest to coś, o czym mówi Biblia. Bracia i siostry, to są pewne rzeczy, które ustalono tam wtedy, kiedy apostoł Paweł udał się do Jerozolimy z Barnabą. I czytamy dalej, wracamy do listu do Galacjan, 2 rozdział, 4 wiersz. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Bracia i siostry, apostoł Paweł nazywa tych ludzi, którzy głoszą odmienną Ewangelię, którzy nawiązują do obrzezania, do tych praw starotestamentalnych, do przestrzegania ich, nazywa ich po prostu fałszywymi braćmi. A więc możemy mieć z kimś takim do czynienia w kościele, czy nawet w zborze. I oto on przed czymś takim przestrzega. To był wielki problem na początku chrześcijaństwa. I chrześcijaństwo musiało się zorientować albo w kierunku Starego Testamentu, albo w kierunku tych nowotestamentalnych zasad i porzucenia, definitywnie porzucenia świątyni i starego prawa. Jaki to problem był, to popatrzcie, pokażę wam ciekawy wiersz, 21 rozdział Dziejów Apostolskich, wiersz 20, Dzieje Apostolskie 21-20. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli Mu: widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. Tysiące Żydów, judochrześcijan, którzy cały czas chcieli być chrześcijanami i chcieli zachowywać zakon. To był wielki problem. Wielki problem. I jak go rozwiązać? I ten list jest o tym. W dalszych rozdziałach będziemy o tym czytać. I będziemy rozważać to zagadnienie teologiczne wraz z apostołem Pawłem i z Galacjanami. Dalej apostoł pisze tak. A którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działa przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie i działa przeze mnie między pokanami. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Widzimy, jaką determinację wykazuje tutaj apostoł Paweł, kiedy wiedzie ten spór teologiczny. On się nie poddawał. On cały czas głosił tą naukę, która została mu objawiona. Nie zawahał się. Był wierny temu, co głosił. My dzisiaj mamy czasem takich ludzi, jak mówimy, jak chorągiewka na wietrze. I jak wiatr dmuchnie z tej strony, taka nauka, taki prąd, jakieś ciekawostki, jakieś sensacje. On tam już jest. Ona już tam jest na tej konferencji. Już jest, bo to bardzo ciekawe. Za kilka lat się okazuje, że nikt już o tym nawet nie pamięta. Ale jest wielu ludzi, którzy są poranieni. Wielu ludzi, których wiara się załamała. Wielu ludzi, którzy straciło grunt pod nogami. Więc to jest ważne, co my głosimy i jak my głosimy. I czy my jesteśmy pewni tego, co głosimy, jeśli chodzi o Ewangelię. I oto, bracia i siostry, przez 14 lat apostoł Paweł głosił Ewangelię i przyszedł do Jerozolimy i porozmawiał o tym z filarami zboru, z Jakubem, z Piotrem, który tu jest nazwany Kefasem, i z Janem, trzech wielkich apostołów. I ustalili pewne rzeczy. I oprócz tego synodu, który powziął te ustalenia, o których przed chwilą przeczytałem, oni również podzielili pracę między sobą. Piotr był tym, który głosił naukę Żydom, obrzezanym, to znaczy Żydom. I on został do nich szczególnie posłany. I on zakładał przede wszystkim zbory składające się z Żydów. Natomiast Paweł z Barnabą zaczęli głosić naukę poganom. Owszem, też kiedy szli, to pierwsza rzecz, jaką robili w danym mieście, gdzie pierwszy raz byli, to gdzie szli, pamiętacie? Do synagogi zawsze szli i od synagogi zaczynali. Szli tam, gdzie Żydzi się zgromadzali. I tam przeważnie znajdowali kogoś, kto się nawracał i stawał się chrześcijaninem. A potem przystępowali poganie do nich i oni się nawracali. I to takie zbory były mieszane i trochę Żydów, i trochę pogan. Tak to na początku wyglądało. I kiedy, myślę, oni podzielili tą pracę, kiedy ustalili pewne reguły dotyczące chrześcijaństwa, związane zwłaszcza z tymi obrzędami żydowskimi, no sprawa znacząco posunęła się do przodu. Ludzie wiedzieli, na czym stoją. Dlatego przywódcy w Kościele nie powinni chować głowy w piasek, kiedy są trudne problemy dotyczące Kościoła. Powinni umieć zająć odpowiednie stanowisko. To jest powaga urzędu. To jest coś, do czego Bóg powołuje takich ludzi. I oni powinni, zwłaszcza w takich sytuacjach, stanąć na wysokości zadania. I ja pamiętam u nas w Kościele Zielonoświątkowym, wiele razy pojawiały się przeróżne nauki. Nawet tu do nas do zboru przychodzili ludzie, którzy głosili te przedziwne nauki. I bracia nasi, biskupi, bracia z Naczelnej Rady naszego Kościoła, zawsze reagowali, pisali jakiś list do zborów, w którym wypowiadali swoje stanowisko. Nie zawsze ono się cieszyło ogólnie poparciem wszystkich. Ale bardzo dobrze, że było stanowisko. I dzisiaj po latach widać, że wiele tych trendów, które były, one gdzieś powoli pozanikały. I my dzięki jasnemu stanowisku, może to się niektórym nie podobało, ale ocaleliśmy jako Kościół. I dzisiaj funkcjonujemy jako Kościół. Idziemy według tej samej nauki. I to jest ważne, żeby takowych rzeczy dokonywać, jak podział pracy, jak zajęcie stanowiska w ważnych kwestiach wiary. Ludzie potrzebują jasnego, sprecyzowanego stanowiska, zwłaszcza w momencie, kiedy stają na rozstaju dróg i kiedy nie wiadomo, obrzezać się, czy się nie obrzezać? Przestrzegać 613 przykazań, czy nie przestrzegać? Czy może tylko przestrzegać 10? A może poprzestać na tych przykazaniach Jezusowych, w którym On mówi: miłuj Boga, miłuj bliźniego i miłuj siebie. To też jest sztuka, bracia i siostry. A i on dodaje, w tych przykazaniach, w tym jest cały zakon. Jak się nauczymy miłości, to rozumiemy cały zakon, bo tak naprawdę ten zakon szedł w tym kierunku, żeby pokazać miłość, miłość Boga do człowieka. I człowieka, który się nawraca, mającego miłość do innego człowieka. To jest kwintesencja Ewangelii. Ale ktoś przyszedł i mówi, nie, 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 tu jeszcze trzeba to zrobić, tamto. Do tego zbawienia potrzeba jeszcze coś dodać. I my mamy 16 wiersz. Chyba najdłuższy wiersz w Nowym Testamencie. Jak tak się przyglądam wersetom, to ten wiersz z drugiego rozdziału, 16, chyba najdłuższy w Nowym Testamencie, ale niesamowicie obfity, jeśli chodzi o naukę. I apostoł tutaj pisze, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, ale tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Bardzo kategoryczne stwierdzenie. Z uczynków nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Dzisiaj ludzie mówią, ale trzeba coś zrobić dla Boga, dlatego muszę iść na taką pielgrzymkę, muszę na takie rzeczy czy na takie złożyć jakąś szczególną ofiarę, szczególny datek, muszę modlić się do takiego czy do takiego świętego, żebym mógł się jakoś przybliżyć do Boga. Powymyślali różne drogi, które mają ich doprowadzić do zbawienia. Tymczasem apostoł uczy, że z uczynków nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Kiedy możesz być usprawiedliwiony od swoich grzechów? Jedynie wtedy, kiedy uwierzysz, że Jezus umarł za ciebie, za twoje grzechy na krzyżu, zamiast ciebie. Zamiast ciebie on się tam znalazł. Ponieważ ty jako grzesznik, ponieważ ja jako grzesznik powinienem odebrać słuszną zapłatę za grzech. A zapłatą za grzech jest śmierć. Więc Jezus musiał umrzeć. To jest proste. To jest bardzo proste. Droga zbawienia jest bardzo prosta. Należy przyjść i przez wiarę to przyjąć i nie filozofować nad tym. Ale wiesz, bracie, ale jeszcze to. Nie, nie. On mówi, z uczynków nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa. A więc moje usprawiedliwienie jest nie na podstawie tego, co ja dobrego dla Boga zrobię, ale że ja wierzę bezgranicznie w to, że to, co Jezus uczynił na krzyżu Golgoty dla mnie, tam przelał swoją świętą krew, tam umarł w bólu. To jest wszystko, ale absolutnie wszystko, co mi jest potrzebne do zbawienia. I mam wiarę w to. I nie dam się zbamucić. To jest Ewangelia, którą głosił Paweł. To jest Ewangelia do pogan, a więc do nas, bracia i siostry. Bo jak nie ma tu między nami nikogo z Żydów, choćby było nam bardzo przyjemnie, gdyby był ktoś z Żydów nawrócony między nami. Ale bracia i siostry, to jest sedno Ewangelii. Łaska wyklucza ludzkie usiłowania. To dzięki Bożej łasce zostałeś zbawiony. Dzięki Bogu, który daje ci niezasłużony dar, jakim jest życie wieczne, jakim jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. A łaska wyklucza wszelkie usiłowania ludzkie. Ona jest prezentem. Ona jest darem. I dzisiaj na koniec nabożeństwa otrzymacie prezenty, żebyście o tym pamiętali. Bracia i siostry, kiedy będziecie patrzeć na te prezenty, to pomyślcie o liście do Galacjan, 2:16. I chciałbym, bracia i siostry, jeszcze przeczytać 20. Apostoł powiada: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Kochani, jakie to jest głębokie, jakie to jest wspaniałe wyznanie. Żyje we mnie Chrystus. Oto apostoł Paweł, który ma wielki spór teologiczny z Galacjanami i powiada im jako argument za jego teologią: Chrystus we mnie żyje. Patrzcie na mnie. Patrzcie na moje życie. Nie bał się pokazać na swoje życie. Ilu z nas ma odwagę przed ludźmi pokazać na swoje życie i powiedzieć: patrz na mnie i tak żyj jak ja, bo we mnie żyje Chrystus. We mnie jest obecna Ewangelia Boża. Nie ja żyję, ale żyje we mnie Jezus Chrystus. Jego Święty Duch przebywa w moim wnętrzu. Jestem świątynią Ducha Świętego. Bracia i siostry, czy to jest szalona myśl? Czy to jest prawda? Prawda, głęboka prawda o życiu człowieka, które jest przemienione mocą Bożą, które ma nowe życie, inne życie w Bogu. I oto jest Ewangelia Pawłowa, która nie mówi: nie dotykaj tego, nie bierz tamtego, nie rób tak czy siak. Ale mówi: patrz na mnie, patrz na moje życie, patrz, żyję jak Chrystus, bo Chrystus żyje we mnie. Mam taką bliską z Nim społeczność, taką bliską z Nim więź, że mogę powiedzieć o tym, że Bóg jest ze mną, Bóg jest we mnie, Bóg jest w moim życiu. Bracia i siostry, to jest wielkie świadectwo Ewangelii. To jest wielkie świadectwo przemienionego życia. Życia, które jedynie Bóg może dać ci. Siłę do pokonania grzechu, do pokonania nałogów, do pokonania ułomności życia, do zgody w rodzinie, do miłości, do wierności, do sprawiedliwego życia. Sam z siebie tego nie weźmiesz. To może ci tylko dać Duch Boży. To może ci tylko dać Chrystus, który mieszka w twoim sercu. Bracia i siostry, to piękna Ewangelia. I on tutaj jeszcze dodaje w następnym wierszu: nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Nie odrzucajcie łaski Bożej. Nie mówcie, że musicie coś jeszcze zrobić, że coś jest jeszcze potrzebnego do zbawienia. Wszystko, ale absolutnie wszystko, co konieczne do zbawienia, Jezus uczynił tam na krzyżu Golgoty dla ciebie 2000 lat temu, kiedy płynęła święta Jego krew z Jego skroni, z Jego rąk, z Jego boku, z Jego przebitych nóg. Ta krew ma moc odmienić twoje życie. Ta krew ma moc oczyścić twoje życie. Oto Ewangelia Pawłowa. Oto Ewangelia pełna mocy. Oto Ewangelia nie mówiąca o wysiłkach ludzkich, ale Ewangelia mówiąca o potężnym dziele Bożym, którego możesz doświadczyć w swoim życiu przez Ewangelię, przez moc Bożą, która przychodzi z góry, nie od człowieka. Alleluja! To jest wspaniała wiadomość. Bracia i siostry, jakaż wielka łaska, że my dzisiaj możemy otworzyć ten list i przeczytać tą wielką prawdę. Ale jeszcze większa łaska jest, że my możemy ją przyjąć do naszego życia i że my możemy żyć według niej. Halleluja! Zatem powstańmy i oddajmy w modlitwie chwałę Bogu. Błogosławmy naszego Boga. We mnie żyje Chrystus, powiada apostoł. Powtórzmy razem z nim. We mnie żyje Chrystus. Alleluja! Panie, dziękuję Ci.